Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Bardzo miło mi jest dzisiaj mówić do Was z patio, które znajduje się w samym centrum warszawskiego Starego Miasta, a dokładnie na rynku. Myślę, że jesteśmy kilkadziesiąt metrów od słynnego, obleganego przez turystów pomnika warszawskiej Syrenki. To patio znajduje się nie byle gdzie, bo znajduje się w Muzeum Literatury w Warszawie. Będziemy rozmawiać o wystawie, na której jest bardzo dużo zwiedzających, dlatego nie będziemy rozmawiać tam. Spotykamy się, żeby rozmawiać o wystawie, która w zupełnie inny sposób, moim zdaniem, przedstawia twórczość Władysława Reymonta. Myślę, że najbardziej znany jest z monumentalnych dzieł, takich jak chociażby Chłopi, którzy przynieśli mu literacką Nagrodę Nobla. 13 listopada 1924 roku on tej nagrody nie mógł odebrać osobiście i co ciekawe, kiedy dowiedział się, że został w ten sposób wyróżniony, to miał powiedzieć, że jest to istna ironia, urągliwa i prawdziwie szatańska. Tymczasem najnowsza wystawa czasowa w Muzeum Literatury z Chłopami chyba ma wspólnego niewiele, natomiast sięga do jego twórczości o wiele, wiele wcześniejszej. Wampir powstał w 1911 roku i właśnie ta powieść, która powstała na kanwie odcinków publikowanych w Kurierze Warszawskim, jest osią wystawy Zjawa. Niesamowity Reymont. A o tym, co na tej wystawie możemy zobaczyć, w jaki sposób została skonstruowana, zgodzili się dzisiaj opowiedzieć członkowie zespołu kuratorskiego, pani Anna Lebenstein i Janek Owczarek. Witam w audycjach kulturalnych.
Witam serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
Dodam jeszcze, że zespół kuratorski uzupełnia Iza Zychowicz, której dzisiaj z nami nie ma. Pierwsze, o co zapytam, to jest ta Nagroda Nobla, bo wystawa powstała z okazji stulecia przyznania Reymontowi tej nagrody, no ale o Chłopach jednak nie opowiada, sięgacie Państwo głębiej, bo taką twórczość zaryzykuje takie stwierdzenie dużo mniej znaną.
To jest celowe działanie, ponieważ doszliśmy do wniosku, że o Chłopach bardzo wiele powiedziano, napisano, jest opowieść zdecydowanie dobrze rozpoznawalna, obecna w kanonie szkolnym. Natomiast chcieliśmy przyjrzeć się Reymontowi mniej znanemu, tym aspektom jego twórczości, które są nieco zapomniane. W naszej ocenie może nie do końca słusznie, ze względu na to, że jest to fragment jego twórczości mocno osobny, ale szalenie inspirujący z dzisiejszego punktu widzenia. Właściwie ta historia nasza z Reymontem i jego nietypowymi fascynacjami, spirytyzmem, mediumizmem, zaczęła się już kilka lat temu, kiedy na wystawę jubileuszową Iza Zychowicz razem z szefem działu dokumentacji Konradem Niemirą znaleźli fotografię Reymonta nawiedzanego przez ducha. Fotografię z 1905 roku. Postanowiliśmy tę fotografię pokazać na wystawie, ale dążyliśmy dalej i stąd okazało się, że Władysław Reymont był znanym fascynatem tematyki mediumicznej. W ogóle sam myślał o tym kiedyś, żeby zostać medium. Tutaj pojawił się wampir. Wampir, czyli jego powieść, powstała najpierw jako nowela we mgłach w 1904 roku. Później przekształcona w powieść z dodatkowymi trzema rozdziałami w 1911 roku, która jest przy tym w pewien sposób zapisem jego własnych doświadczeń związanych z Londynem, z tematyką teozoficzną, spirytyzmem, ponieważ Władysław Reymont jako 28-letni człowiek udał się w 1894 roku do Londynu na zjazd Towarzystwa Teozoficznego i tam uczestniczył w obradach, trochę się nimi rozczarował się też samym Londynem, a w efekcie tych doświadczeń napisał po kilku latach Wampira, no, który stał się osią dla naszej wystawy.
A propos jego fascynacji spirytyzmem, siłami nadprzyrodzonymi, może tak to powiem, to ja wyczytałam w czeluściach internetu, że Reymontowi ponoć ktoś wywróżył podczas jednego z tych seansów czy spotkań to, że on dostanie Nobla. To chyba było we Wrocławiu, więc można powiedzieć, że nie ma się co dziwić, że on różnym tajemnym mocom zawierzył.
Tak, wydaje mi się, że on był takim człowiekiem, który no mniej lub bardziej, ale troszkę się z tymi siłami wyższymi liczył w życiu. Zresztą wydaje się, że nawet ta książka Wampir, ona też jest troszkę efektem jego przygód życiowych, ściśle związana z biografią Reymonta. On kilkukrotnie był nieszczęśliwie zakochany i wypadki, różne koleje losu, nomen omen na kolei, spowodowały to, że do związku, na który się bardzo nastawiał, nie doszło. On po prostu znalazł się w szpitalu w momencie, kiedy jechał do swojej ukochanej, aby ją odwiedzić i właściwie całe swoje życie poświęcić jej w Zakopanem. Pociąg miał wypadek, znalazł się w szpitalu, nic z tego nie wyniknęło. Wydaje mi się, że to mogła być jedna z takich życiowych, ciężkich sytuacji, która jakoś go tam naznaczyła i spowodowała to, że on mógł tak podejrzewać, że jakieś tam siły wyższe nad nim nie chcę powiedzieć sprawują opiekę, ale że mają wpływ na jego życie i efektem tego, a też taką jakąś próbą sublimacji, poradzenia z tym sobie, są właśnie te doświadczenia londyńskie związane z towarzystwem teozoficznym, tymi seansami spirytystycznymi. On dopiero po latach tak naprawdę wraca do tego tematu. Minęło 8 lat, zanim on zaczął tą tematyką się zajmować. To właśnie było od razu po tym kolejowym wypadku, więc wydaje mi się, że to miało jakieś znaczenie i był dosyć przesądną osobą.
Wracając do wampira, myślę, że pytając o jego fabułę, tak naprawdę już trochę przeniosę nas na wystawę, dlatego że ona składa się z kilku warstw, z kilku poziomów, no i jej część jest osnuta wokół bohaterów wampira. No i tutaj wydaje mi się, że taką najbardziej przemawiającą do wyobraźni postacią jest Czarna Pantera.
Myślałam, że powie pani Daisy, czyli typowa femme fatale modernistyczna. Rzeczywiście w wampirze bohaterów jest bez liku. To też trochę się spotykało z krytyką w ostatnich dekadach, ponieważ sama powieść Wampir przez Raymonda określana jako bardzo dziwne dzieło, bardzo nowe na stosunki panujące w polskiej literaturze. Sam wampir został przez czytelników i krytyków w momencie publikacji przyjęty bardzo ciepło. Wpisywał się w europejski modernizm, w literaturę młodej Polski, natomiast później trochę spuszczono na niego zasłonę milczenia, między innymi przez bardzo dużą obfitość wątków, bohaterów, splątanie ich losów. Mamy tu do czynienia z Zenonem, który jest trochę alter ego Raymonda, jest pisarzem, osiadłym na emigracji, który porzucił swoją historię w Polsce. Mamy jego narzeczoną Betsy, typową angielską piękność z dobrego domu, z którą Zenon ma się ożenić i założyć rodzinne stadło. Ale w to wszystko wkracza Daisy, czyli rudowłosa femme fatale, przybyła z Indii razem z panterą Bug, panterą, która jest niejako też jej reinkarnacją, bowiem nigdy nie wiadomo w książce, kiedy Daisy jest cieleśnie obecna, kiedy to jest jakaś jej astralna projekcja, a kiedy właściwie snuje się po korytarzach właśnie jako owa pantera. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi trzecia bohaterka, Ada, która w końcowej części książki nagle przybywa do Londynu ze swoim mężem, który jest kuzynem Zenona. No i okazuje się, że przyjeżdżają razem z córeczką Zenona, Wandzią. Ponieważ Ada i Zenon mieli romans przed wielu laty, Henryk, kuzyn Zenona, w obliczu śmierci i pogarszającego się stanu zdrowia przyjeżdża razem z żoną i przybraną córką prosić Zenona o opiekę. Więc w tym nagromadzeniu bardzo dużo dziwnych historii i relacji, które my czytając w dzisiejszych już czasach, byliśmy absolutnie tam zszokowani, że jejku, co tu kolejnego wyskoczy. Do tych postaci opisujących też skomplikowane losy miłosne samego Raymonda, o czym wspomniał Janek, do tych postaci w miarę realnych dopisuje się jeszcze cała sfera irracjonalna, duchowa, z spirytyzmem, z mszami satanistycznymi i Bafometem, którego kapłanką jest Daisy, z panterą, która też wydaje się jakąś reinkarnacją, czy to Daisy, czy to Bafometa. I jeszcze do tego dochodzi postać Joego, który jest bratem Betsy, narzeczonej Zenona. Joe jest bardzo mocno zafascynowany towarzystwem teozoficznym, ale też mądrością wschodu i pracuje nad medytacją, rozdwojeniem, oderwaniem ciała od umysłu. Tak skutecznie rzeczywiście pojawia się jego alter ego i w związku z tym Joe traci zmysły.
Przepraszam, ja się trochę żachnęłam, ale przyszło mi do głowy takie bardzo niepoważne w kontekście noblisty skojarzenie z różnymi operami mydlanymi, gdzie te plot twisty i zwroty akcji są równie widowiskowe. I znów muszę się uderzyć w pierś, że ja bym Raymonda nie posądziła o tworzenie takich historii. Natomiast na wystawie państwo je też zestawiają z pracami. To są obrazy, ale to są także rzeźby, które powstawały w podobnym okresie. Ja to interpretuję tak, żeby pokazać trochę ducha czasu, tego co wisiało w powietrzu, tego jaka była atmosfera tamtych dni. No mimo, że prace na przykład Wojciecha Weissa czy Meli Monter nie powstawały w odległym deszczowym Londynie.
Tak, no ale coś faktycznie wisiało w powietrzu w całej tej Europie. No, zainteresowania modernistów, symbolistów w zasadzie tutaj w tym regionie świata były w tym czasie dokładnie takie same. Spirytyzm, zaufanie siłom ponadprzyrodzonym, taki mocny egzystencjalizm, symbolizm, ale też moda w ogóle w popkulturze na tego typu sprawy, jak właśnie seanse spirytystyczne, nowe sekty, nowe kościoły, poszukiwanie nowych duchowości, religii i tak dalej, no było czymś powszechnym, więc nic dziwnego, że i artyści bardzo chętnie po takie tematy i treści sięgali. W tym kontekście ten wampir Raymonda jest zdecydowanie dziełem swoich czasów. I te rzeźby, te obrazy, które my na wystawie prezentujemy, tak jak pani mówiła, one pokazują właśnie to, że to szło w poprzek różnych granic artystów. I my też wybraliśmy prace, które może nie są pierwszorzędne, gdybyśmy mieli kojarzyć takie wątki jak demonizm, satanizm i tak dalej, ale również ciekawe, bo mniej znane. Tutaj zwróciliśmy się z prośbami o wypożyczenie do Muzeum Narodowego w Warszawie, do Muzeum Narodowego w Krakowie. Zrobiliśmy porządną kwerendę i wybraliśmy takie prace, które może dla publiczności są mniej znane. Prezentujemy między innymi rzeźby Konstantego Laszczki, Antoniego Madejskiego, wspomnianego Wojciecha Weissa, Jacka Molczewskiego, Meli Muter, Ludwika Purzeta i Bolesława Nawrockiego. Przy czym to było wspaniałe dla mnie, ja jestem historykiem sztuki i wielu z tych artystów w ogóle nie znałem i niektóre z tych odkryć były absolutnie fascynujące, jak właśnie na przykład przywołany Bolesław Nawrocki, który w tym wczesnym etapie swojej twórczości na przełomie wieków ma absolutnie fantastyczne obrazy.
Zaskakujące było dla nas to, jak wiele bohaterów czy wątków może być wprost zilustrowanych pracami z epoki, ponieważ przykładowo Daisy, wspomniana kobieta femme fatale, wręcz ma swój wizerunek w malarstwie Wojciecha Weissa w obrazie Kobieta satanik, gdzie dokładnie demoniczna kobieta o płonących oczach, tak jak opisywał ją Raymond, widnieje na wizerunku, czy w portrecie Juliana Fałata, portrecie kobiecym. Ada, dostojna, z pięknym kokiem, bardzo taka wyrafinowana, czy w autoportrecie Meli Muter w świetle księżyca widzimy Betsy, delikatną, smukłą, młodą dziewczynę. Także idealnie prace z tej epoki zilustrowały samą treść książki, łącznie też z treściami spirytystyczno-demonicznymi, bo przykładowo opętanie Wojciecha Weissa, które należy do kolekcji Muzeum Literatury w Warszawie, ale na co dzień znajduje się w depozycie w Muzeum Narodowym w Warszawie, to jest doskonałym odzwierciedleniem treści tych satanistycznych grozy, przerażenia, które panuje w książce Raymonta, korowodów, zjaw i różnych upiorów, no a jest jego wspaniałą wizualną, malarską interpretacją.
Wydaje mi się, że o wystawie Zjawa Niesamowity Raymond możemy mówić nie tylko w kontekście analizy i spojrzenia w przeszłość tych lęków i niepokojów przełomu wieków, ale też teraźniejszości, bo państwo na takie zestawienie postawili, dlatego że różne działania artystyczne będą wykonywali artyści i performerzy zupełnie współcześni i takie działania w związku z wystawą w przestrzeni wystawy będą się odbywały, a nawet zaryzykuję, że już zaczęły się odbywać.
Taką najbardziej inspirującą dla nas częścią pracy nad wystawą była właśnie reinterpretacja w kontekście współczesności. Wampir dotyka wątków takich jak kryzys tożsamości, kryzys relacji, kryzys cywilizacji, przerażenie zniszczeniem środowiska naturalnego, tematyką miasta, które pożera swoich mieszkańców. I to wszystko są problemy, z którymi my się dalej dzisiaj zmagamy. Więc ta warstwa współczesna stworzona we współpracy z reżyserką i choreografką Martą Ziłek oraz artystą wizualnym Rafałem Dominikiem była dla nas największą przygodą, ponieważ pokazywała, na ile tematyka wampira i jego bohaterzy mogą być ważni i cenni dla współczesności. Rafał stworzył cały szereg prac plastycznych, obiektów, prac wideo, które we współczesnej szacie pokazują dokładnie bohaterów wampira, Daisy, Betsy, Zenona, Wandzie, Pantera, także Mgłę. Zaś pod kierownictwem Marty powstał performance Zjawa, który jest integralną częścią wystawy, który rozgrywa się przez cały czas trwania projektu. Przez każdy czwartek w czerwcu, lipcu i we wrześniu odbywa się godzinny performance, który oparty jest na dramaturgii stworzonej przez Mateusza Górniaka i inkorporuje fragmenty wampira, ale też reinterpretacje, cytaty z kultury popularnej, z naszej współczesności i adaptuje postacie i ich problemy do naszego współczesnego świata.
Na koniec zadam pytanie, od którego tak po prawdzie powinnam była zacząć naszą rozmowę, dlatego że to jest pierwszy kontakt, jaki możemy mieć z wystawą. Mianowicie chodzi mi o plakat. Plakat, który możemy zobaczyć chociażby przed wejściem do Muzeum Literatury i plakat, który znów nie budzi początkowo absolutnie żadnego skojarzenia z Raymondem. Plakat, który trochę mógłby sugerować, że chodzi o grę komputerową, to mówi mi font wybrany do napisu. Postaci, które widnieją na plakacie, rzeczywiście mają w sobie coś zjawowego, ale bardziej kojarzące się z taką sztuką wschodu, z mangą, z komiksem. Dlaczego w tym kierunku? Skąd ten plakat się wziął?
W zasadzie bardzo dobrze pani powiedziała. O to chodziło. Twórcą plakatu jest wspomniany wcześniej Rafał Dominik, artysta, który w swojej własnej praktyce bardzo dużo czerpię z popularnej kultury, gier komputerowych, filmów. On i Marta Ziółek odczytali, wydaje mi się, że słusznie, tą książkę Raymonda Vampire jako taką, gdzie postacie troszkę są rodzajem takich wykreowanych postaci, tożsamości ze ściśle określonymi cechami. Tak też je Raymond opisuje. One nie są zbyt pogłębione psychologicznie, natomiast na tej poziomie powierzchownym, językowym, jakichś specyficznych cech charakteru są bardzo, to bardzo wyraźne i można z nich utworzyć takie wręcz persony z, nie wiem, gier RPG, gdzie sobie sami konstruujemy postać, przydajemy punkty jakimś konkretnym cechom, które później używamy i możemy też to w zależności od własnych potrzeb modyfikować, więc to skojarzenie z grami komputerowymi jest jak najbardziej słuszne. Rafał Dominik dużo pracuje w 3D, w drukach 3D, ale też w grafice 3D, więc to jest jego estetyka. No a te wątki właśnie wschodnie również mogą się kojarzyć nie bez przyczyny. Cały ten spirytyzm, taki zwrot ku duchowości, poszukiwanie sensu życia, przekraczanie granicy śmierci i tak dalej, to są tematy, którymi ludzie właśnie 100 lat temu, czy tam nawet więcej, byli zainteresowani i inspiracje czerpali właśnie z kultury wschodu. To raz, a po drugie, wydaje mi się, że na takim ogólnym poziomie coś w rodzaju kryzysu wartości dzisiejszej i dawnej cywilizacji z przełomu wieków, właśnie poszukiwanie jakichś nowych sposobów wyrażania duchowości jest jak najbardziej aktualne. Wiara w zodiakarstwo, astrologia, fascynacja takimi tematami, to nie tylko w obszarze jakiejś tam wysokiej kultury, ale na takim poziomie, nie wiem, na TikToku, w kulturze popularnej, to są tematy, wątki bardzo charakterystyczne też dla dzisiejszej rzeczywistości, co wynika jakoś, nie wiem, ze zwątpienia w tą rzeczywistość realną, z jakimś poszukiwaniem czegoś więcej, z jakimś rodzajem kryzysu, więc na tym poziomie ten wampir wychodzi wyjątkowo współcześnie i ten plakat jest taką pigułką, która ma to właśnie gdzieś tam sklejać.
Dlatego jeżeli będziecie przechodzić rynkiem Starego Miasta w Warszawie i zobaczycie plakat wystawy Zjawa, Niesamowity Raymond w Muzeum Literatury, to zachęcam Was, żebyście tę wystawę zobaczyli. Okazja, żeby to zrobić, jest aż do 29 września, a dzisiaj o ekspozycji opowiadali mi członkowie zespołu kuratorskiego. Pani Anna Lebenstein i Janek Owczarek. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo i zapraszam do Muzeum Literatury.
Dzięki.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.